Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę zaginięcia. I to w zasadzie bardzo nietypowego, bo osoba, o której Wam opowiem, nie zaginęła raz, ale wiele razy. Jak to możliwe? Co było tego przyczyną? Czy sama o tym decydowała, czy coś innego, albo ktoś inny na to wpływał? O tym dowiecie się słuchając dzisiejszego odcinka. Zanim do niego przejdziemy, to chciałam Wam powiedzieć, że wprowadziłam nowe opcje dla wspierających na YouTube i myślę, że będzie to powoli krok do tego, aby odejść z Patronite'a. Jeszcze dokładnie nie wiem co i jak, ale jest to właśnie pierwszy krok do tego, żeby trochę sobie to uporządkować, bo w tym momencie mam takie poczucie, że tych miejsc jest za dużo. I też mam takie poczucie, że potem jednak jest mi łatwiej tutaj Wam udostępniać treści, więc wprowadziłam też kilka nowych bonusów. Jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie. A jeśli chodzi o Patronite'a, to jeszcze będę myślała, jak to zrobić, więc spokojnie, nie stresujcie się, to tak z dnia na dzień nie zniknie. Chciałam Was na razie uprzedzić. No dobra, tyle ode mnie, a teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Ostatni czas dla Hany był trudny. Przez jej ukochany San Tomas przeszedł huragan. Zniszczenia były ogromne, ale nie chciała stąd uciekać. Mimo, że prognozy wskazywały na to, że niedługo uderzy kolejny, nie wyobrażała sobie, aby mogła wyjechać. Kochała to miejsce i na tym etapie nie chciała mieszkać nigdzie indziej. Dlatego 14 września, gdy już trochę się uspokoiło, uznała, że czas powoli wracać do swojej codzienności. Zostawiła wiadomość swojej współlokatorce, że przed pracą pójdzie jeszcze popływać. Przez obecną sytuację rząd nałożył godzinę policyjną, więc Hana chciała wykorzystać ten czas, zanim znów będzie musiała wrócić do domu. I naprawdę, nic nie wskazywało na to, że nie wróci. Ale wieczorem było już jasne, że coś było nie tak. Hany nikt nie widział cały dzień. Nie pojawiła się w pracy. Jakby rozpłynęła się w powietrzu. Najbardziej przerażające było jednak to, że Hana zaginęła po raz trzeci. W 2017 roku Hana Up miała 32 lata. Przyjaciele opisywali ją jako energiczną i zabawną osobę, która zawsze miała uśmiech na twarzy. Mówili, że była osobą, która chciałaby czynić dobro dla świata. Dorastała z bratem i rodzicami w małym miasteczku w Oregonie. Oboje jej rodzice byli pastorami. Chociaż oboje byli Amerykanami, to Hana uczęszczała do japońsko-amerykańskiego kościoła. Z czego to wynikało? Po prostu z tego, że jej mama uczyła kiedyś w Japonii i biegle władała tym językiem, więc później chciała jakoś się nim także otaczać. Jej rodzina była więc bardzo religijna i niezwykle zaangażowana w życie kościoła. Bardzo mocno trzymali się tradycyjnych wartości i mieli stosunkowo surowy pogląd na życie, zwłaszcza ojciec Hany. I w pewnym momencie właśnie te poglądy i wartości sprawiły, że między rodzicami Hany nastąpił rozłam. Przestali się dogadywać, aż w końcu uznali, że czas na rozwód. Hana miała wtedy 15 lat. Wtedy też nastolatka została z mamą i bratem, a ojciec wyprowadził się za granicę. Uznał, że będzie głosić Słowo Boże w miejscach, gdzie zdecydowanie go brakuje. Więc między innymi jego celem było Zimbabwe, Filipiny, Fidżi i inne miejsca. Matka Hany z kolei postanowiła porzucić pracę pastora i wraz z dwójką dzieci przeprowadziła się do Pendle Hill w Filadelfii. Miasteczko to słynęło z tego, że dominującą wspólnotą religijną byli kwakrzy. I już tłumaczę, co to za wspólnota. Oficjalnie jest to religijne towarzystwo przyjaciół. czyli chrześcijańska wspólnota religijna, która wywodzi się z purytanizmu. Kwakrzy uważają, że najbardziej znaczącą rolę ma takie osobiste wewnętrzne objawienie. Kładą też nacisk na bezpośredni kontakt z Bogiem. To oznacza, że nie ma tam na przykład pośrednika kapłana. I taka ciekawostka. W 1947 roku społeczności kwakrów przyznano pokojową Nagrodę Nobla. Jeśli zastanawiacie się, czy w Polsce również występuje ta wspólnota, to tak. Pojawili się tutaj po I wojnie światowej, gdy zaczęli organizować pomoc humanitarną i na swoją siedzibę wybrali wtedy Warszawę. Obecnie wspólnota prowadzi swoją działalność w stolicy, Poznaniu, Białymstoku, a także można ich znaleźć na południu kraju. Tak podaje Wikipedia. W każdym razie wróćmy do historii Hany. Wraz z tym, jak jej rodzice się rozstali, to w zasadzie przestali mieć ze sobą jakikolwiek kontakt. Ale nie tyczyło się to dzieci. Nastolatka jak najbardziej ten kontakt z ojcem utrzymywała, a nawet z nim czasami wyjeżdżała gdzieś. Jednak w miarę jak Hanna dorastała, to zaczynała odczuwać taki wewnętrzny konflikt z własnymi poglądami religijnymi. Wychowywała się w określony sposób. Przez całe życie była związana z kościołem chrześcijańskim, natomiast z biegiem czasu czuła, że coraz bardziej jest jej bliżej do społeczności kwakrów. Hanna nie tylko w tej kwestii próbowała się rozeznać, ale także w tej, z kim chciałaby być. W pierwszej klasie liceum powiedziała rodzicom, że spotyka się z kobietą. Jak się można domyślić, jej ojciec nie zareagował na to zbyt dobrze. Nie był otwarty na to, aby jego córka spotykała się z osobą tej samej płci. Miał bardzo surowe poglądy w tej kwestii. Uważał, że kobieta powinna być z mężczyzną. Hanna jednak nie przejmowała się jego zdaniem, zwłaszcza, że ten obecnie mieszkał daleko, za granicą, i dalej kontynuowała ten związek. Nie było jednak tak, że jednoznacznie się określiła, że już od tej pory chciałaby tylko spotykać się z kobietami. Dalej była otwarta na spotykanie się z mężczyznami, ale obecnie chciała być w związku z kobietą. Hanna uczęszczała do Koledżu Sztuk Wyzwolonych na obrzeżach Filadelfii. I właściwie dalej był to dla niej etap, podczas którego zmagała się ze swoimi przekonaniami religijnymi i ogólnie normami społecznymi. Jednak wybór tego koledżu był dla niej bardzo kluczowy w zasadzie. Można powiedzieć taki wyzwalający. Spotkała tam wiele osób, które miały podobne przemyślenia do niej i miała poczucie, że już tak się nie wyróżnia, że znalazła swoich ludzi, że nie jest sama. Na co dzień Hanna była pełna energii. Jedna z jej przyjaciółek zażartowała nawet kiedyś, że bycie jej przyjaciółką jest bardzo wyczerpujące ze względu właśnie na poziom jej aktywności. Jeśli chodzi o to, jak spędzała wolny czas, to bardzo lubiła tańczyć, ćwiczyć zumbę czy pływać. I w zasadzie wydawało się, że w tym momencie życia Hanna jest szczęśliwa. W końcu odnalazła swoje miejsce, oddawała się swoim pasjom, miała znajomych, przyjaciół. Układała też sobie w głowie swoje wartości, wiedziała mniej więcej, czym chce się zajmować w życiu, a dokładniej chciała związać swoją przyszłość z edukacją dzieci, być nauczycielką. Tylko że właśnie to wrażenie, że wszystko jest w porządku, nagle legło w gruzach w 2008 roku. To właśnie wtedy, po ukończeniu studiów, Hanna przeprowadziła się do Nowego Jorku. Mieszkała tam ze współlokatorką i dalej kontynuowała swoją edukację. Miała wtedy 23 lata. Kończyły się wakacje, nadszedł sierpień i na początku tego miesiąca szykowała się do drugiego roku pracy jako nauczycielka w szkole. Realizowała się więc w tym, co robiła, wolny czas poświęcała też na aktywność fizyczną. Nie było w jej życiu nic takiego, co mogłoby sprawić, że kobieta chciałaby zniknąć. Ale 27 sierpnia tak się właśnie stało. Rano Hanna ubrała się w swój strój do biegania, czyli sportowy stanik i shorty, a następnie wyszła. Powiedziała, że idzie pobiegać przed pracą, tylko że do domu już nie wróciła. Dla jej bliskich to był prawdziwy szok. Hanna nie była typem osoby, która rzuca pracę i wybiera się w dłuższą podróż bez uprzedzenia. Zwłaszcza, że była dopiero co po przerwie wakacyjnej i tego dnia szykowała się do pierwszego dnia w pracy. Co więcej, jej współlokatorka zauważyła, że w domu został portfel Hanny. W nim była jej karta kredytowa, a także znalazła jej paszport oraz dostrzegła telefon komórkowy. Nic nie wskazywało więc na to, że kobieta planowała nie wrócić do domu. To tylko bardziej wszystkich zmartwiło. Wkrótce jej bliscy zgłosili się na policję i zawiadomili o jej zaginięciu. Wkrótce pojawił się też artykuł, który informował o tym, że 23-letnia nauczycielka rozpłynęła się w powietrzu. O sprawie zaginięcia Hanny zrobiło się naprawdę głośno. Brzmiało to naprawdę niepokojąco. Młoda kobieta wyszła pobiegać niedaleko swojego mieszkania, przed pracą, którą właśnie zaczynała. Nic w jej życiu nie wskazywało też na to, aby miała powód do tego, by uciec, by zniknąć. Wyglądało więc na to, że przydarzyło jej się coś naprawdę niedobrego. Poszukiwania Hanny trwały. W mieście zaroiło się od plakatów, ale nikt jej nigdzie nie widział. Nikt niczego o niej nie wiedział. Dla jej bliskich to był naprawdę trudny czas. Minęły 2 tygodnie. Mama Hanny, Barbara, codziennie czekała na jakieś wieści. Aż w końcu zadzwonił telefon. Detektyw poprosił, aby ta przyjechała na komisariat. Niedługo po tym telefonie kobieta zjawiła się na 30. komisariacie w Harlemie i z niecierpliwością czekała na to, co detektyw ma jej do powiedzenia. Mężczyzna powiedział, że chce jej pokazać pewne nagranie i uzyskać potwierdzenie, czy uwieczniono na nim Hannę. Nagranie pochodziło z monitoringu Apple Store i widać było na nim młodą kobietę, ubraną w sportowy stanik i szorty do biegania, która wchodzi do sklepu po schodach. Po chwili widać, jak w pewnym momencie zatrzymuje się przy niej jakiś mężczyzna i chwilę rozmawiają. Okazuje się, że mężczyzna doskonale kojarzył twarz Hanny z plakatów, które były rozwieszone po całym mieście i od razu ją rozpoznał. Dlatego podszedł do niej i zapytał, czy to ona jest tą kobietą, która aktualnie jest poszukiwana. Ale Hanna zdecydowanie zaprzeczyła. Wykonała też taki charakterystyczny gest, jak to później określiła jej mama, który właśnie miał świadczyć o tym, że to absolutnie nie ona, że nie ma żadnego problemu. Barbara, oglądając to nagranie, miała 100% pewność, że była na nim Hanna. Wiedziała jednak, że coś było nie tak. Coś w jej zachowaniu wzbudziło jej wątpliwości. I dlaczego w ogóle jej córka włóczyła się po Nowym Jorku, gdy cały czas była poszukiwana? To było do niej zupełnie niepodobne. Nic nie miało sensu. Ale była też w tym jakaś pociecha, bo kobieta zaczęła myśleć, że w takim razie jej córka żyje i wkrótce wróci do domu. Pozostawało jeszcze jedno pytanie. Czego Hanna szukała w tym sklepie? Okazało się, że sprawdzała tam swoją skrzynkę mailową. Po co? Tego nie wiadomo. Następnie ślad się urywał i przez 2 dni nie wiadomo było, gdzie była Hanna. Aż do kolejnego nagrania, które policja otrzymała od Starbucksa. Wyglądało więc na to, że gdy jej rodzina martwiła się o to, co się z nią stało, ona beztrosko błąkała się po Nowym Jorku. Ale czy na pewno tak właśnie było? Jej mama miała wątpliwości. Uważała, że z jej córką coś jest nie tak. I że na pewno by się do niej odezwała. Nie zniknęłaby tak bez słowa. Poza tym wydawało się też, że gdyby planowała uciec, to wyjechałaby z Nowego Jorku, a nie by tak sobie po nim beztrosko chodziła. Ogólnie jeśli chodzi o jej wizytę w Starbucksie, to również została odnotowana i ktoś nawet zawiadomił policję. Ale zanim funkcjonariusze pojawili się na miejscu, kobiety już dawno nie było. Do tego odnotowano, że pojawiła się w 5 nowojorskich klubach sportowych. Wszystkie znajdowały się w pobliżu centrum miasta. Ustalono, że kobieta brała tam prysznic. Czy to oznaczało, że po prostu się szwendała po mieście? Można też było wyciągnąć z tego taki wniosek, że Hanna chyba nocowała na świeżym powietrzu. O co więc chodziło? Czy miała jakiś kryzys? Coś się wydarzyło, o czym nie wiedzieli jej bliscy? Co sprawiło, że uciekła z domu? Bo teraz tak zakładano. Ale jej bliscy cały czas uważali inaczej. Dlatego też założono na Facebooku stronę, która była poświęcona jej odnalezieniu. A Zjednoczona Federacja Nauczycieli wyznaczyła nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów za wszelkie istotne informacje, które pomogłyby w jej odnalezieniu. Bo jednak większość osób z otoczenia Hanny nie wierzyła, że kobieta tak po prostu zniknęła. W końcu odpowiedzi przyszły 16 września, 20 dnia zaginięcia Hanny. Tego dnia załoga promu na Staten Island dostrzegła coś z oddali, co bardzo ją zaniepokoiło. W wodzie dryfowało ciało. Spuszczono więc łódź ratunkową, a dwóch marynarzy postanowiło popłynąć w tamtą stronę. Z bliska dostrzegli, że to ciało kobiety. Znajdowało się obok skał, w pobliżu południowego krańca Manhattanu. Mężczyźni byli pewni, że płyną do kobiety, która nie żyje. Gdy w końcu dopłynęli do niej i wyciągnęli jej ciało, okazało się, że kobieta nagle łapczywie złapała powietrze. Połowa jej ciała była mocno poparzona słońcem i wyglądała, jakby długo przebywała w wodzie, ale żyła. Nabrała powietrza w płuca i zaczęła płakać. Tą kobietą była Hanna. Kobieta doznała poważnych oparzeń słonecznych, miała hipotermię i była odwodniona. Niezwłocznie więc zabrano ją do szpitala. Najważniejsze jednak było to, że żyła. Gdy udzielono jej niezbędnej pomocy medycznej, pojawiło się w końcu wiele pytań. Co się z nią działo przez te 3 tygodnie? Dlaczego nie kontaktowała się z rodziną? Czy w ogóle pamięta cokolwiek? Na początku nie pamiętała nic, ale po pewnym czasie przypomniała sobie, że ma na imię Hanna i była w stanie podać numer do swojej mamy. Barbara przyjechała w ciągu godziny. W tym czasie jej ojciec mieszkał w Indiach, gdzie akurat miał seminarium, a jej brat, który obecnie był oficerem marynarki wojennej, stacjonował w Japonii. Więc w tym momencie przy Hannie mogła czuwać tylko mama. Gdy Barbara zobaczyła swoją córkę, to jej spostrzeżenie było takie, że miała wrażenie, jakby ta przez 3 tygodnie była ciągnięta za jakąś łodzią. Wyglądała fatalnie. Natomiast Hanna, gdy ją zobaczyła, to jej pierwszym pytaniem było: dlaczego jestem taka mokra? Jakby zupełnie nie pamiętała, że znajdowała się w wodzie. Gdy Hanna poczuła się lepiej, detektywi przedstawili jej nagrania z monitoringu. Ale kobieta była zadziwiona. Zupełnie nie pamiętała, co robiła w tych miejscach. W ogóle nie wiedziała, co się wydarzyło, gdy poszła pobiegać. Wyszła i totalnie nic. Pustka w głowie. Miała wrażenie, że minęło 10 minut, a nie 3 tygodnie. To sprawiło, że czuła się z tym wszystkim fatalnie, bo z jednej strony miała takie poczucie, że sprawiła bliskim ogromne problemy, przysporzyła im wiele smutku, a z drugiej nic nie pamiętała i nie wiedziała, dlaczego ma się czuć winna. Na razie liczyło się to, że Hanna się odnalazła i że wkrótce będzie mogła wrócić do domu, a na wyjaśnienie, co się z nią działo, miał jeszcze przyjść czas. Sama jednak czuła, że cała ta sytuacja zmusza ją do ponownego przemyślenia wszystkiego, zadania sobie pytań, kim jest, kim była, co dalej. Dla niektórych Hanna ściemniała. Nie wierzyli, że nie pamięta tego, co się z nią działo. Byli pewni, że zabawiła się kosztem bliskich. Ale ona naprawdę nic nie pamiętała. Jeden z jej współlokatorów, który odwiedził ją w szpitalu, powiedział, że gdy go zobaczyła, to powiedziała, że ma nadzieję, iż wkrótce ją wypuszczą, bo musi przygotować się do zajęć ze swoją klasą. Wyglądało to tak, jakby naprawdę nie zorientowała się, że nie jest to początek roku szkolnego, ale już właśnie 3 tygodnie później. Przez cały czas, gdy kobieta była w szpitalu, czuwała przy niej mama. Pewnej nocy Hanna nagle się obudziła i powiedziała: byłam w latarni morskiej, a potem zapadła w sen. Kiedy rano Barbara chciała ją zapytać, czy pamięta, co mówiła i o jaką latarnię chodziło, jej córka już niczego nie pamiętała. W jej głowie wyglądało to tak: poszła pobiegać, a potem była w karetce. Dosłownie dla niej to było raptem kilka minut i nie mogła zrozumieć, jak inni wmawiają jej, że nie było jej 3 tygodnie. W końcu przyszły odpowiedzi. Co się właściwie wydarzyło i dlaczego kobieta niczego nie pamięta? Lekarze mieli diagnozę. Stwierdzili, że Hanna ma rzadką formę amnezji, zwaną fugą dysocjacyjną. W skrócie jest to taki stan, w którym ludzie tracą dostęp do informacji o sobie, do swojej tożsamości, a nawet są w stanie przejąć nową i nagle wyruszają w daleką podróż. Ten stan przeważnie jest wywołany przez jakąś traumę. Lekarze wskazują, że może to być na przykład molestowanie seksualne, narażenie na klęskę żywiołową, udział w czymś traumatycznym, jak na przykład w wojnie. I wtedy ma pojawić się taki bardzo uciążliwy konflikt wewnętrzny, który zmusza daną osobę do tego, aby się jakby tak odłączyła od siebie. I co ważne, ta podróż, w którą się wybiera, jest taka spontaniczna. Ona nie jest planowana. Osoby w stanie fugi mają całkowitą amnezję wsteczną. Są w ogóle nieświadome własnej przeszłości. A potem jak wrócą do siebie, jak już wiedzą, kim są, to niczego nie pamiętają z okresu fugi. Tylko że w kwestii Hanny był też pewien ważny problem. Mianowicie Hanna nie doświadczyła żadnego traumatycznego wydarzenia. I bliscy także nie mieli pojęcia, co by tak mogło na nią wpłynąć. Mimo tego diagnoza była jednoznaczna. U Hanny wystąpiła fuga dysocjacyjna. Jednym z pierwszych psychiatrów, który pochylił się nad tym, czym jest fuga dysocjacyjna, był Philippe Tissier, a jego zapiski na jej temat pojawiły się w 1901 roku. Psychiatra podkreślał wtedy, że fuga dysocjacyjna jest rzadkim zjawiskiem, ale sama dysocjacja jest już zjawiskiem bardzo powszechnym. Dodał też, że to może przerażające, ale wszyscy jesteśmy podatni na utratę własnej osobowości. Również Freud badał stany dysocjacyjne. To on między innymi dzielił się swoimi przemyśleniami, że większość pacjentów, których zauważył dysocjację, twierdziła, że w dzieciństwie była wykorzystywana seksualnie. Chociaż miał też takie wrażenie, że nie zawsze ci pacjenci byli z nim szczerzy. Natomiast takim pierwszym i najsłynniejszym pacjentem, u którego zdiagnozowano fugę, był Ansel Bourne, kaznodzieja, który w 1887 roku opuścił swój dom na Rhode Island z takim poczuciem, że musi wyruszyć w podróż. Następnie znaleziono go 300 km od domu, gdzie otworzył sklep z artykułami papierniczymi i słodyczami. Następnie minęło kilka miesięcy, zanim powrócił do swojej tożsamości. I wtedy dopiero zaczął dopytywać, gdzie jest, bo zupełnie nie pamiętał tego, że przez chwilę był kimś innym, bo przedstawiał się jako Albert Brown. Podjęto też wtedy próby wyleczenia Borna, między innymi za pomocą hipnozy. Psycholog i filozof William James próbował połączyć te jego dwie osobowości w jedną i w ten sposób zapewnić mu ciągłość wspomnień, ale niestety nie dało się tego zrobić. Później po tym przypadku Borna właściwie nie podejmowano jakiejś większej pracy nad tym, aby zrozumieć, czym ona jest i jak pomóc pacjentom. Musiało minąć jeszcze trochę czasu, aby znów się nad tym pochylono. Jeśli kojarzycie taki film Tożsamość Borna, to już będziecie wiedzieli, co było inspiracją do jego powstania. Wróćmy teraz do Hany. Tak jak i w przypadku Borna, tak samo i w przypadku Hany zaproponowano jej hipnozę. Liczono, że w ten sposób przypomni sobie coś z tego czasu, gdy była uznawana za zaginioną. Ale niestety ani nie przypomniała sobie, co się wtedy działo, ani też nie udało się dotrzeć do tego traumatycznego wydarzenia, które mogłoby tę fugę wywołać. Zakładano, że może to początek roku szkolnego był tak stresujący dla Hany. W końcu wielu nauczycieli odczuwało stres z powodu początku roku szkolnego. Ale czy aż taki byłby to stres, by nazywać go traumą? Zastanawiano się też, czy to, że ojciec Hany nie aprobował jej związku z kobietą, mogło jakoś na nią wpłynąć. Ale też nie wydawało się, żeby było to jakieś traumatyczne przeżycie, dlatego że później Hana utrzymywała kontakt z ojcem, podróżowała z nim, spotykała się i wydawało się, że jest między nimi okej. Gdy kobieta przebywała w szpitalu, to czytała wszystkie artykuły na temat swojego zaginięcia. Wczytywała się także w komentarze. Była przytłoczona tym, co ludzie o niej pisali. Wręcz wstydziła się wrócić do domu, bała się oceny innych. Rozważała nawet, aby zmienić swoje imię i nazwisko. Ale chciała też wrócić do normalności. Nie miała takiego poczucia, że zrobiła coś złego. Po prostu była zawstydzona tym, że nie była w stanie wyjaśnić, co się z nią działo. Ostatecznie porzuciła pomysł o zmianie danych i starała się wrócić do normalnej, optymistycznej siebie. Oczywiście analizowała też różne inne możliwości, które by wpłynęły na to, że pojawiła się u niej ta fuga. Zastanawiała się, czy może wzięła jakieś narkotyki i tego nie pamięta, czy może ktoś ją potrącił i też właśnie to tak na nią wpłynęło, a może ktoś ją zaatakował i chciał okraść. Ale niestety nadal nie była sobie w stanie przypomnieć, co takiego wprowadziło ją w ten stan. Na pewno sporym ciosem było dla niej to, że powoli rozumiała, że nie może dalej należeć do kościoła katolickiego. Na przykład miała przyjaciółkę, która była wychowywana w hinduizmie. I kiedyś ją zapytała, czy myśli, że pójdzie do piekła. I Hana tak sobie nie mogła poradzić z tym pytaniem, bo nie wiedziała, co ma jej odpowiedzieć, że w efekcie się tylko rozpłakała. Na pewno nie była osobą, która za wszelką cenę broniłaby swoich przekonań. Raczej troszczyła się o innych i chciała im pomagać. Jej przyjaciółka potem mówiła, że Hana była kochająca, miała otwarte serce, ale właściwie chyba nie do końca miała pojęcie, kim jest. Miała też takie poczucie, że potrzebowała jakiegoś przewodnictwa, jakiejś idei, za którą mogłaby podążać. Ale nie była pewna, czy należy do właściwego kościoła. Jej mama z kolei opowiadała, że na drugim roku studiów Hana zadzwoniła kiedyś do niej z płaczem po przemówieniu, które było prowadzone przez pastorkę Zjednoczonych Metodystów. I Hana przejęła się tym, że kobieta została zwolniona ze swojego stanowiska po tym, jak powiedziała swojemu zgromadzeniu, że jest w związku z kobietą. Więc dla młodej kobiety to był cios, miała takie poczucie, że jej wiara nie jest proludzka, że jest okrutna i że ona nie chce w ten sposób wykluczać pewnych osób ze swojego życia. Zwłaszcza, że sama w przeszłości była już w związku z kobietą. Mimo, że później dołączyła do kwakrów, nie sprawiło to, że przestała zadawać się z ojcem. Jak już wspominałam, cały czas, regularnie gdzieś razem wyjeżdżali. I też właściwie miała całkiem dobre zdanie o ojcu. Przyjaciele mówili, że wypowiadała się o nim w ciepły sposób, mimo że w pewnych kwestiach się różnili. Im więcej czasu mijało od całego tego wydarzenia, tym więcej przebłysków u Hany się pojawiało. Między innymi była w stanie opisać swoje wspomnienie jako ciągłą wędrówkę. Miała też takie przeczucie, że ktoś na nią poluje, ale nie wiedziała dlaczego. I to też był powód, dla którego wędrowała. Jej bliscy przypomnieli sobie także, że kilka miesięcy przed tym, zanim kobieta zniknęła, to poszła na spotkanie friganów ze swoją przyjaciółką. Jeśli ktoś nie wie, to wyjaśnię, że friganizm to taki antykonsumpcyjny styl życia, który polega na tym, że friganie pozyskują jedzenie na przykład ze śmietników, które ich zdaniem jeszcze nadaje się do konsumpcji. I nie ma tutaj znaczenia data ważności, tylko bardziej takie organoleptyczne sprawdzenie, czy dany produkt jeszcze nadaje się do spożycia. I zdaniem bliskich Hany właśnie to spotkanie sprawiło, że później kobieta sobie poradziła podczas tej 3-tygodniowej nieobecności. Bo z jakiegoś powodu akurat miała dostęp do tych wspomnień o tym spotkaniu. Ogólnie to, że Hana się znalazła, w pewien sposób oczywiście zakończyło tę sprawę, bo śledczy już nie mieli tutaj niczego do roboty, sprawa została zamknięta, Hana się znalazła. To jednak kobieta, jak i jej bliscy chcieli poznać odpowiedzi, co się z nią działo. Dlatego rozpoczęli prywatne śledztwo. Między innymi spotkali się z kapitanem promu, aby porozmawiać z nim na temat tego, jakie wtedy były warunki. Mężczyzna przeanalizował prądy na rzece Hudson i w ten sposób założył, że kobieta musiała wejść do rzeki mniej więcej na Dolnym Manhattanie. I tam potem przepływ zaniósł ją na południe. Następnie Hana ze swoim przyjacielem spacerowali po nabrzeżu w centrum miasta i dotarli do dawnego terminalu morskiego na zachodnim krańcu Houston Street. I wtedy kobieta powiedziała, że w zasadzie to miejsce wydaje jej się znajome. I miała taki przebłysk, że nagle jakieś światła jej się przypomniały, które unosiły się na wodzie. Tak to opisała. Jej przyjaciel postanowił sprawdzić, co się działo tam w tamtym czasie. I okazało się, że 11 września na molo odbywała się japońska ceremonia, podczas której używano latarnie ku czci ofiar ataków na World Trade Center. Co ważne, jako dziecko Hana uczestniczyła w podobnych typu ceremoniach. I te światła latarni miały właśnie symbolizować dusze zmarłych. Na podstawie tych informacji Hana i jej rodzina doszli do wniosku, że kobieta musiała wziąć udział w tej ceremonii. A 3 dni później wróciła na molo i weszła do wody. Było też prawdopodobne, że Hana spędziła całą noc w rzece. Później sprawdziła kalendarz księżycowy i potwierdziła, że tej nocy była pełnia księżyca, czyli coś bardzo symbolicznego. Przypomniała sobie jeszcze, ale tak bardzo niejasno, że trzymała się kadłuba jakiejś barki chyba? Może chciała w ten sposób odpocząć? Potem miała poczucie, że jest wciągana w jakąś śrubę napędową. Wiedziała, że się znalazła w niebezpieczeństwie, więc uznała, że pora odpłynąć i potem popłynęła. Warto też dodać, że Hana bardzo dobrze pływała. Więc radziła sobie w takich warunkach. Ale potem, dlaczego właściwie była całą noc w tej wodzie i co tam dalej robiła, to już nie była sobie w stanie przypomnieć. I na tym w zasadzie zakończyło się ich prywatne śledztwo. Tyle odpowiedzi musiało Hanie wystarczyć. Chciała też już wrócić do normalnego życia i zapomnieć o tym wydarzeniu. Fuga to też nie jest coś, co się leczy, więc nie za bardzo było co z tym dalej robić. Raczej wszyscy liczyli, że było to jednorazowe i więcej się nie powtórzy. Rok po tym, jak Hana zaginęła, zdecydowała, że pora na przeprowadzkę. W związku z tym opuściła Nowy Jork i przeprowadziła się do miasta, w którym mieszkała jej mama, czyli Pendle Hill. I miejsce to też czasami jest nazywane Mekką kwakrów właśnie. Zostało założone w 1930 roku jako miejsce odosobnienia, aby właśnie pracować nad swoją duchowością. Hana tam pracowała w kuchni i codziennie uczestniczyła w nabożeństwach. Tym praktykowała także półgodzinną ciszę. Dla Hany było też ważne, że nikt tam nie pytał o jej zaginięcie, nie dopytywał właśnie, czy coś sobie przypomniała, nie oceniał. Tam czuła się po prostu akceptowana. Można powiedzieć, że był to taki dla niej moment wyciszenia, pobycia samą ze sobą, aby sobie jakoś to wszystko poukładać i pomyśleć, co dalej. Bardzo jej się też podobało, że była częścią społeczności, że tam wszyscy sobie pomagali, wspierali się i nikt nikogo nie wykluczał. W końcu minęły 3 lata, a Hanna została zatrudniona jako asystentka nauczyciela w szkole Montessori dla dzieci Kensington w stanie Maryland. Przyciągnęła ją koncepcja Marii Montessori. Generalnie jest to system dydaktyczny, który został stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori i pomaga we wszechstronnym rozwoju dziecka. W tej metodzie jest nacisk przede wszystkim na środowisko, stawia się na autonomię dziecka. W ten sposób chce się osiągnąć to, że dzieci będą wyrastały na kochających, nastawionych pokojowo i zjednoczonych dorosłych. Głównym celem jest to, aby dane dziecko osiągnęło pełny potencjał we wszystkich strefach życia. I ta metoda może być stosowana zarówno w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym. I Hanna również bardzo uwierzyła w tę metodę, na tyle, że właśnie chciała być jej częścią, chciała edukować w tym systemie. Znów więc wydawało się, że kobieta znajduje się w dobrym miejscu, że jest szczęśliwa, że się realizuje, że wokół niej są fajne osoby, że nie ma większych zmartwień. Więc gdy we wrześniu 2013 roku Barbara odbrała telefon, to przeżyła szok, że właśnie się okazało, że jej córka znów była zaginiona. Najpierw kobieta otrzymała telefon, w którym uzyskała informację, że ktoś znalazł torebkę, portfel i telefon komórkowy Hanny. I dokładniej było to na zalesionej ścieżce w Kensington. Później, gdy udało się dotrzeć do różnych świadków, to jedna z koleżanek Hanny powiedziała, że faktycznie tego dnia widziała rano Hannę, ale ta zamiast do szkoły kierowała się w zupełnie inną stronę. Pierwszą myślą Barbry było więc, czy jej córka znów miała epizod fugi. Zwłaszcza, że szybko wyszło na jaw, że w nocy Hanna nie była w swoim mieszkaniu, nie nocowała w nim. Co więc się wydarzyło? Na odpowiedzi trzeba było poczekać 2 dni. Tyle kobieta potrzebowała, aby odzyskać pamięć i skontaktować się ze swoją matką. I co zaskakujące, ponownie Hanna znajdowała się w wodzie. Gdy się przebudziła, leżała w potoku w Maryland, a obok niej znajdował się przewrócony wózek sklepowy. Hanna o własnych siłach wydostała się z tego potoku, a potem zaczęła szukać kogokolwiek w swoim otoczeniu. I pierwsza osoba, którą zauważyła, była tą, którą poprosiła, aby pożyczyła jej telefon. Na szczęście pamiętała numer do swojej mamy i od razu do niej zadzwoniła. Niedługo później Barbara zjawiła się na miejscu i odetchnęła z ulgą, że jej 28-letnia córka się znalazła. Po wszystkim bliscy Hanny postanowili skupić się na dniach poprzedzających jej zaginięcie i sprawdzić, czy dojdą do momentu, w którym zauważono by jakąś zmianę. I w końcu przeglądając jej SMS-y, faktycznie coś takiego się pojawiło. Otóż Hanna, czytając swoje wiadomości, nagle dostrzegła takie, których w ogóle nie pamiętała. Oznaczało to, że prawdopodobnie właśnie wtedy rozpoczęła się u niej fuga. Ponieważ i tym razem Hanna była poszukiwana za pośrednictwem social mediów, to później jej bliscy napisali oświadczenie, że kobieta wróciła, odnalazła się cała i zdrowa i teraz jest w domu. A oni czują niewypowiedzianą ulgę i radość. Gdy jednak później zastanawiano się nad tymi 2 zaginięciami Hanny, to dostrzeżono pewne podobieństwa. W obu przypadkach kobieta zniknęła na początku roku szkolnego, po podróży z ojcem. W związku z tym David i ojciec zaczął się zastanawiać, czy te wakacje nie były dla niej jakimś czynnikiem wyzwalającym. Co prawda na tych wyjazdach nic takiego się nie działo. Hanna wydawała się być szczęśliwa, ale może w jakiś sposób to jednak na nią oddziaływało. Do tego w obu przypadkach znalazła się w wodzie. Czy miało to jakieś znaczenie? Tego niestety nie wiedzieli. Nie wiedziała tego również sama Hannah, która wróciła do pracy w ciągu kilku następnych dni. Przez następny czas znów był spokój. Wszystko się układało. Kobieta zmieniła pracę, została teraz zatrudniona jako asystentka nauczyciela przedszkolaków. I przeniosła się do St. Thomas na Wyspach Dziewiczych. Postanowiła też powiedzieć nowym pracodawcom o tym, jaka jest jej historia, ale przyjęli to w sposób serdeczny i wyrozumiały. Sama Hannah miała poczucie, że przeprowadziła się do raju. Było jej to w tym momencie ulubione miejsce i właśnie tutaj chciała mieszkać. W związku z tym, że zaginęła już dwa razy i że stała za tym fuga, policjanci zaproponowali jej nietypowe rozwiązanie. Otóż zasugerowali, że mogliby jej przygotować taką bransoletkę na kostkę. Taką samą, jak dostają osoby, które przebywają w areszcie domowym. Ale kobieta nie zareagowała na ten pomysł zbyt pozytywnie. Nie chciała być więźniem. Nie chciała też, żeby cały czas ktoś ją monitorował. Więc powiedziała, że nie, a bliscy musieli uszanować tę decyzję. St. Thomas, które jest położone na Morzu Karaibskim, miało być dla Hanny nowym startem, odcięciem się od tego wszystkiego, czego do tej pory doświadczyła. Jedyne, co się nie zmieniło, to to, że dalej chciała uczyć dzieci, tylko że tym razem w tej metodzie Montessori, o której Wam już wcześniej mówiłam. Dla niej to też była świetna okazja do rozwoju. Wyspa ta łączyła w zasadzie wszystko to, co kochała Hannah, czyli pływanie, wodę oraz możliwość edukacji dzieci. Zamieszkała tam ze współlokatorką i znów wydawało się, że powoli wszystko się układa. Na tyle sprawdzała się w nowej pracy, że po roku nauczania szkoła postanowiła opłacić jej udział w letnich zajęciach w ośrodku szkoleniowym Montessori w Portland. Dzięki czemu mogła w końcu uzyskać certyfikat i prowadzić już potem własne zajęcia. Jedna z dyrektorek szkół, która miała okazję ją poznać, powiedziała, że Hannah była tak zafascynowana całą metodą, że próbowała ją polecać gdzie tylko się dało. Wierzyła, że kiedyś uda jej się wprowadzić tę metodę do wszystkich szkół na całym świecie. Pewnego dnia wybrała się nawet na wycieczkę, aby odwiedzić grób Marii Montessori na holenderskim wybrzeżu. To było coś, co całkowicie ją pochłonęło. Otworzyła się też na nową religię, bo między innymi wybrała się na kilka spotkań poświęconych wierze bahaickiej, czyli religii perskiej. Jej ideą jest to, że wszyscy są równi i ludzie powinni się jednoczyć. Ale to, co ją później zniechęciło, to to, że negatywnie tam oceniano nietradycyjne rodziny przez wspólnotę. Czyli można powiedzieć, że doznała tego samego rozłamu, co wcześniej, gdy nie mogła porozumieć się z ojcem. W końcu więc uznała, że na razie nie będzie zajmowała się religią, a to, co zaczęła robić, to codziennie pływać w oceanie. Była dobrą pływaczką, radziła sobie w różnych warunkach, a z dnia na dzień wypływała coraz dalej. Mówiła, że podwodny świat jest dla niej taki spokojny i magiczny i że odpowiednio ją nastraja. Wszystko jednak zmieniło się 6 września 2017 roku, tydzień po tym, jak Hannah rozpoczynała 4. rok nauczania w tym miejscu. Bo jej spokój przerwało to, że wyspę nawiedził huragan Irma. Wiele osób, w tym chłopak Hanny, rozpoczęli ewakuację. Wybierali się do Puerto Rico, ale Hannah uznała, że nigdzie się stąd nie rusza, że ona zostanie. Wiatr wiał wtedy z prędkością 300 km na godzinę i niemal spustoszył wyspę, którą Hannah tak kochała. Jej współlokatorka również nie wyjechała, dlatego razem kuliły się w domu i czekały, aż huragan przejdzie. Wiatr rozbił jedno z okien. Wkrótce doprowadził też do zerwania linii energetycznej, która przez całą burzę uderzała w dach. Hannah coraz bardziej obawiała się o swoje życie. W końcu wiatr ustał. Można było opuścić dom i zobaczyć, do jakich zniszczeń doprowadził huragan. Wyspa wyglądała przerażająco. Drzewa były pozbawione liści. Wszystko wydawało się takie szaro-bure. Jakby z wyspy uciekło całe życie. Hanna wysłała wtedy do swoich bliskich SMS-y, że huragan się skończył, ona jest cała i bezpieczna, ale wyspa jest zniszczona i niczego nie poznaje. Ogólnie od czasu jej pierwszego zniknięcia w 2008 roku miała ze swoim dawnym współlokatorem i obecnie przyjacielem Manuelem pewien rodzaj szyfru, dzięki któremu on sprawdzał, czy wszystko u niej w porządku. I ten ich taki szyfr, kod polegał na tym, że wysyłał SMS-a, w którym pisał do mojej przyjaznej wegetarianki, a ona miała mu na to odpisywać: lubię próbować nowych potraw. I właśnie teraz wymienili między sobą takie wiadomości, więc Manuel był spokojny, że z Hanną wszystko w porządku. Mówiłam też, że jedną z osób, które opuściły wyspę, zanim doszedł do niej huragan, był chłopak Hanny. Tylko, że w międzyczasie para też postanowiła się rozstać, ale w przyjaznych stosunkach. Dalej utrzymywali ze sobą kontakt i dobrze sobie życzyli. Najgorsze jednak było to, że zapowiadano, że wkrótce w wyspę uderzy kolejny huragan. Ale mimo nawet tych informacji Hanna dalej nie chciała jej opuszczać. Ale kobieta wydawała się tym zupełnie nie przejmować. Dalej praktykowała swoją codzienną rutynę, chodziła popływać, potem do szkoły, starała się cieszyć każdym dniem. 14 września było podobnie. Rano zostawiła notatkę swojej współlokatorce, że idzie popływać, a następnie, że wybiera się do szkoły. Problem polegał jednak na tym, że nigdy się w niej nie pojawiła. Nie wróciła też do domu. Czy to oznaczało, że Hanna znów miała fugę i znów zniknęła? Niemal od razu rozpoczęły się poszukiwania kobiety. Następnego dnia znaleziono jej starannie złożone ubrania i kluczyki do samochodu, które znajdowały się na pobliskiej plaży. Zastanawiające, a jednocześnie niepokojące było to, że znów jest początek września i znów jest jakiś związek z wodą. Te wszystkie informacje sprawiały, że bliscy Hanny byli niemal przekonani, że znów wystąpiła u niej fuga. Niezwłocznie rozpoczęto więc poszukiwania, ale ze względu na to, że zbliżał się ten kolejny huragan, to nie można było ich tak poprowadzić, jakby sobie tego wszyscy życzyli. Bliscy kobiety obdzwonili wszystkich jej znajomych. Poinformowana została także jej matka, która obecnie znajdowała się całkiem daleko, ale już kombinowała, jak ma przylecieć na tę wyspę. W pierwszej kolejności udano się na ulubioną plażę Hanny, Sapphire, gdzie często pływała i nurkowała. Liczono, że właśnie tam się odnajdzie. Ale niestety nie było jej tam. Ale to właśnie na tej plaży znaleziono ubrania i kluczyki do samochodu kobiety. Oznaczało to, że na pewno musiała tam być. Samochód Hanny wciąż stał na parkingu. W środku znajdowała się torebka, portfel, paszport i jej telefon komórkowy. To tylko jeszcze bardziej wszystkich zmartwiło. Z jednej strony pocieszali się myślą, że Hanna jest dobrą pływaczką. Z drugiej wiedzieli, że fuga to nic dobrego, że kobieta może być w niebezpieczeństwie. Robili wszystko, aby jak najszybciej ją odnaleźć. W końcu jeden z przyjaciół Hanny skontaktował się z Jake'em Bradleyem, wyszkolonym ratownikiem, który był odpowiedzialny za organizowanie grup poszukiwawczych osób zaginionych podczas burzy. To właśnie on dowodził całym tym poszukiwaniom Hanny. I mimo, że Straż Przybrzeżna wysłała 3 helikoptery do przeszukania całej wyspy, po 32-latce nie było śladu. Dla pewności przyjaciele Hanny sprawdzali także listy osób, które były ewakuowane statkami, ale jej nazwiska tam nie było. Warunki do poszukiwania kobiety były coraz gorsze. Oznaczało to, że wkrótce trzeba będzie je przerwać. Liczyła się więc każda godzina. Ale nadal nie trafiono na żadną nową wskazówkę, która mogłaby doprowadzić do kobiety. W końcu po 3 dniach trzeba było odwołać poszukiwania. Huragan Maria był już niemal nad wyspą. Sprowadził na nią ulewne deszcze i każdy schronił się gdzie tylko mógł. Kiedy w końcu się uspokoiło, ponownie wrócono do poszukiwań kobiety. Zakładano, że gdyby doszło do nieszczęśliwego wypadku i na przykład w trakcie pływania Hanna utonęła, to mniej więcej teraz jej ciało by wypłynęło. Ale nigdzie jej nie znaleziono. Jeszcze raz ekipy okrążyły wyspę, sprawdzano każdy zakamarek, każdą plażę, każde miejsce, gdzie Hanna lubiła chodzić, ale nigdzie jej nie było. Dla pewności sprawdzono także kostnicę, ale i tam nie natrafiono na Hannę. W końcu założono stronę na Facebooku, aby rozszerzyć poszukiwania na całą Amerykę. Niestety, nadal nic to nie dało. To więc sprawiło, że 21 listopada na wyspę dotarła Barbara, mama Hanny. Było to już niestety 2 miesiące po zaginięciu kobiety. Matka Hanny postanowiła iść jej śladem. Sama sprawdzała jej ulubione miejsca, zwłaszcza plażę, na której lubiła przesiadywać, ale i ona niczego nie znalazła. Ponieważ wiedziała już, że Hanna 2 razy się odnalazła, liczyła, że i tym razem tak będzie. Nie chciała tracić nadziei, że jej córka wróci do domu. Kobieta rozmawiała też ze wszystkimi znajomymi Hanny. Chciała się dowiedzieć, w jakim była stanie, jakie miała przemyślenia, czy coś się w niej zmieniło w ostatnim czasie. Ale większość osób niczego nie zauważyła. Pojawiło się natomiast podejrzenie, że być może to właśnie huragan sprawił, że Hanna tak się przestraszyła, że była to dla niej jakaś trauma, która właśnie wywołała znów fugę. Barbara robiła wszystko, aby odnaleźć córkę. Skontaktowała się z psychiatrą, który specjalizował się w fugach, a także wynajęła detektywa. Z pomocą psychiatry chciała zrozumieć, na czym dokładnie ten stan polega i co mogłaby w nim zrobić jej córka, gdzie się udać, jakie w ogóle mogła mieć wtedy myśli. Analizowali też razem, jakie znaczenie dla Hanny mogła mieć sama woda. Czy było to może coś związanego z chrztem, czyli z jakimś odrodzeniem, oczyszczeniem? Trudno też było powiedzieć, która z religii miała w tym momencie znaczenie dla Hanny. Dlatego też nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy miało to znaczenie, czy nie. Barbara też z pomocą kobiety, którą poznała na wyspie, przeszukiwała różne schroniska oraz opuszczone budynki, gdzie wiadomo było, że pojawiają się osoby bezdomne lub chore psychicznie. Ale niestety, po Hannie nadal nie było śladu. Można było powiedzieć, że właściwie Barbara sprawdziła już całą wyspę. Non-stop chodziła do tych samych miejsc, pytała i szukała swojej córki, ale niestety nigdzie jej nie było. Czy w takim razie opuściła wyspę? Czy przebrała nową tożsamość i na przykład odpłynęła jakimś statkiem? Była oczywiście taka możliwość, ale jeżeli tak było, to wtedy pod zmienionym nazwiskiem, więc trudno było zgadywać, które z tych nazwisk mogłaby podać Hanna. Pierwsze doniesienia, które dały jakąś nadzieję, pojawiły się 23 stycznia 2018 roku. 2 pracowników schroniska dla osób bezdomnych zauważyło wtedy kobietę, która ich zdaniem wyglądała jak Hanna. Na miejsce udała się policja, a następnie dojechała mama Hanny. W pierwszym odruchu, gdy Barbara zobaczyła wskazaną kobietę, to zabiło jej mocniej serce. Pomyślała, że w końcu znalazła córkę. Również detektyw zareagował impulsywnie. Zaczął zatrzymywać kobietę, a ta się szarpała. Była szczupła i miała trądzik. Jej jasnobrązowe włosy były upięte w kok. Oczy miała koloru takiej morskiej zieleni. I gdy to wszystko zauważyła Barbara, wtedy zdała sobie sprawę, że to nie jest jej córka. Również kobieta, która była zatrzymywana właśnie przez policjanta, była wściekła, krzyczała, że jakim prawem w ogóle jest zatrzymywana. Ale tutaj z pomocą przyszła Barbara, która wyjaśniła, że poszukuje córki i liczyła, że to właśnie ona. Musiała wyglądać przy tym naprawdę na smutną, bo ta kobieta powiedziała, że chciałaby być dla niej tą jej odnalezioną córką. Tak to Barbara zaskoczyło, że potem się zastanawiała, czy tę kobietę również ktoś szuka. Bo zrobiło się jej jakoś taki żal i też jej współczuła. Po tym wszystkim mama Hany dalej nie traciła nadziei. Uznała jednak, że dopóki nie odnajdzie córki, to nie wyjedzie z tej wyspy. Wkrótce przyjaciółki Hany zaczęły się też zastanawiać, czy to oznaczało, że Barbara zostanie tam na zawsze. Ale kobieta uważała, że jej córka żyje i musi ją odnaleźć. I póki tak się nie stanie, to ona nigdy nie wyjedzie. Na duchu podtrzymywała ją też religia. Według kwakrów miała żyć zgodnie ze światłem, które w sobie posiadała, a dzięki temu zostanie jej przyznane więcej. I z tą myślą czekała na powrót córki. Jakiś czas po zaginięciu Hany wywiadu jednej z gazet udzielił ratownik, który dowodził całą akcją poszukiwawczą Hany. Powiedział, że jego zdaniem wpadła w fugę i że zakłada, że było to właśnie po tym, jak uczestniczyła w najbardziej traumatycznym wydarzeniu w swoim życiu. Powiedział też, że jeden z tropów prowadził do Puerto Rico i tam faktycznie była jakaś kobieta, która sprawiła, iż mieli nadzieję, że Hana się odnalazła. Ale niestety to nie była ona. Im dłużej osoby z otoczenia Hany myślały o tym, co się u niej działo przed jej zaginięciem, tym więcej wniosków pojawiało się, że może jednak nie do końca było dobrze. Że faktycznie jakoś tak Hana oklapła, była mniej energiczna, mniej entuzjastyczna. Może nawet jakaś taka wyczerpana. Ale wtedy przypisywali to huraganowi. Być może błędnie. Wkrótce też jej przyjaciele opracowali szereg teorii na temat tego, co mogło jej się przydarzyć. Ponieważ biegle posługiwała się językiem hiszpańskim, zakładali, że mogła naprawdę wsiąść na jakąś łódź do Puerto Rico, bo tam właśnie były transportowane osoby z wyspy i zacząć tam żyć z nową tożsamością. Oczywiście nie będąc tego zupełnie świadoma. Być może jednak teraz ta trauma dała jej jeszcze bardziej w kość i dlatego ta fuga trwała dłużej. Analizowano też opcję, że może wróciła do Nowego Jorku, może do Miami, może do St. Croix. Ale były to raczej jakieś tylko takie domysły niż teorie, które miały poparcie. Oczywiście była też teoria, że kobieta utonęła, ale nadal nie znaleziono jej ciała. Była też taka opcja, że wpadła w jakiś prąd, który zabrał ją na jedną z opuszczonych wysp i po prostu sobie tam teraz gdzieś siedziała i czekała, aż ktoś ją uratuje. Ponieważ była dobrą pływaczką, ustalono, że byłoby to możliwe. Ale i tutaj nie znaleziono na to żadnego potwierdzenia. Oczywiście była też teoria, że Hana mogła sama chcieć odebrać sobie życie. Natomiast i w tej kwestii nie znaleziono na to żadnych dowodów. Na Facebooku bliscy Hany napisali, że kobieta ma rzadką odmianę amnezji, która mogła się właśnie uaktywnić i że jeśli tak się stało, to może nie wiedzieć, gdzie jest lub kim jest. Dodali też: jeśli zobaczysz Hanę, podejdź do niej. W ciągu kilku następnych lat pojawiło się wiele wskazówek o tym, gdzie Hana może przebywać, ale niestety żadna nie doprowadziła do jej odnalezienia. Ostatni wpis na Facebooku odnośnie poszukiwań Hany został zamieszczony w 2019 roku. Też w kwietniu 2019 roku pojawiło się oświadczenie rodziny Hany o tym, że zdecydowali się wystąpić w programie, który będzie właśnie o zaginięciu Hany. Zostanie on wyemitowany 16 maja i że oni będą właśnie tam się o niej wypowiadać. Zależało im na tym, aby jak najwięcej osób obejrzało ten program, dlatego go reklamowali. Wyprodukowała go telewizja ABC. Tytuł po angielsku znajdziecie w źródłach, ale na polski możemy to przetłumaczyć jako Zaginiona w raju, nieopowiedziana historia. Wierzono też, że może nawet sama Hana obejrzy ten program i to sprawi, że sobie przypomni, kim jest i wróci do domu. W oświadczeniu rodzina dodała także, że wszelkie aktualizacje i postępy w poszukiwaniach Hany będą publikowane właśnie na stronie na Facebooku. Na ten moment niczego nowego nie wiedzą. Założyli także zbiórkę na GoFundMe, na której zbierali fundusze do dalszych poszukiwań kobiety. Na koniec oświadczenia podziękowali wszystkim za wsparcie, zarówno dla nich, jak i dla Hany. Za wszelkie modlitwy, za wszystko, co inni dla nich robią. I za to, że tyle osób przyłączyło się do poszukiwań Hany. Po emisji programu, jak zwykle w takich sytuacjach, znów pojawiło się wiele wskazówek, ale niestety żadna z nich do niczego nie doprowadziła. Oznacza to, że do dzisiaj Hana jest uznawana za osobę zaginioną i wciąż jest poszukiwana. Jej mama do dziś nie traci nadziei, że któregoś dnia Hana do niej wróci. Zebrano także takie podsumowanie odnośnie zaginięć Hany. Właściwie już mniej więcej robiłem to przy jej dwóch zaginięciach, ale trzeci właściwie potwierdził te punkty. Więc tak podsumowując, miały one przeważnie miejsce tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Były związane z wodą. Towarzyszyło im jakieś trudne wydarzenie w życiu Hany, które na nią w pewien sposób wpływały, z czego wydaje się, że za tym trzecim razem, choć oczywiście nie jest to potwierdzone, to są bardziej domysły, było to dla niej najtrudniejsze. Do dziś też niewiele wiemy na temat samej fugi. Wiadomo, że około 0,2% populacji jest predysponowana do wejścia w taki stan. Ale mimo, że są pewne obserwacje, to nadal nie jest jasne, dlaczego tak się dzieje. Nie ma też pewności, czy jest to jakaś dziedziczna przypadłość, czy po prostu może się u kogoś to nagle pojawić. I mimo, że Hana zaginęła już 3 razy, nadal są osoby, które uważają, że kłamała, że za każdym razem było to sfingowane. I że jest tak naprawdę egoistką, która zostawiła swoich bliskich bez żadnych odpowiedzi. Jeśli chodzi o rysopis Hany, to jest ona przedstawiona jako biała kobieta, 32-letnia. Wzrost 157 cm. Jej masa ciała to między 54 a 58 kg. Ubrana była prawdopodobnie w kostium kąpielowy lub szorty i stanik sportowy. W opisie pojawia się też wzmianka o tym, że cierpiała na fugę dysocjacyjną i że jest to taki stan, w wyniku którego może stracić pamięć o sobie oraz podróżować na duże odległości. Hana ma brązowe włosy, brązowe oczy. W nosie i uszach ma kolczyki. Biegle mówi po hiszpańsku. Ma też 3 tatuaże. Trójkąt z taką falą po wewnętrznej stronie prawej kostki, słonecznik na prawym udzie oraz symbol Wenu z dodatkową linią po lewej stronie dolnej części tułowia. Na jej profilu na stronie, na której zamieszcza się ogłoszenia o osobach poszukiwanych, możemy znaleźć zdjęcia jej 2 tatuaży. Do dzisiaj też działa profil Hany na Facebooku. Są tam dalej jej zdjęcia, które wstawiała, posty, wspomnienia z różnych dni. Po tym, jak wyemitowano ten program w 2019 roku, bardzo wiele osób z całego świata w zasadzie postanowiło zamieścić komentarz skierowany do niej. Takie właściwie są to wspierające komentarze w stylu, że wierzą, że wróci do domu, że się za nią modlą, że ją wspierają, że chcieliby właśnie, żeby to się dobrze wszystko zakończyło. I komentarze są naprawdę z całego świata, nie brakuje także tych po polsku. I choć Hany do dzisiaj nie odnaleziono, to jedno wciąż pozostaje pewne. nadal jest wiele osób, które na nią czeka. I które wierzą, że Hanna wróci i znów będą mogli ją uściskać. Na ten moment wciąż pozostaje zaginioną. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. I co uważacie o zaginięciu kobiety? Jaka teoria do was przemawia? Czy uważacie, że Hanna przyjęła nową tożsamość? Czy może doszło do jakiegoś wypadku? Czekam na wasze komentarze i z góry za nie dziękuję. Też przy okazji wam podpowiem, że na Spotify także możecie już zamieszczać własne opinie do sprawy. Teraz pod każdym odcinkiem pojawia się takie pytanie i właśnie możecie tam skomentować. Automatycznie już jest przez Spotify dodawane. Z góry też wam dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję za subskrypcję, za polecenie odcinka i wszelkie słowa wsparcia. Dziękuję także wszystkim, którzy postanowili mnie wspierać, czy to na YouTubie, czy Patronite, a zwłaszcza patronom. Rafałowi, Jakubowi, Adzie, Magdzie, Annie, Przemysławowi i Ginze. Bardzo wam dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczna za to, że zdecydowaliście się wspierać moją twórczość. I tak jak mówiłam, na razie się nie martwcie, tak z dnia na dzień nie zamknę Patronite'a, ale myślę, że będę się do tego teraz skłaniała. To co, życzę wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.